Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam w poniedziałkowy poranek. Moimi Państwa gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek profesor Tomasz Grodzki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dlaczego nie startował pan do Parlamentu Europejskiego?
Decyzja zapadła, że senatorowie nie startują i to dotyczyło wszystkich potencjalnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej, dlatego że wybór senatora by oznaczał konieczność kolejnych wyborów, bo jak pan wie, ordynacja wyborcza do Senatu jest inna niż do Sejmu. I ta decyzja była podjęta na zarządzie Platformy Obywatelskiej. No i na tym się zakończyło.
Pytam o to też w takim kontekście, że troszkę więcej było pana, jak byliście w opozycji, niż teraz. Jako marszałek Senatu wtedy pańska pozycja wydawała się silniejsza niż dziś.
Wie pan, wtedy Senat był jedynym konstytucyjnym organem, może trochę obok Rzecznika Praw Obywatelskich, który podtrzymywał ten słabo tlący się płomyk demokracji. I byliśmy jedyną siłą opozycyjną w stosunku do walca PiS-u, który się przetaczał przez Polskę. No, można wspominać wiele inicjatyw, gdy Senat mimo swoich konstytucyjnych ograniczeń postawił tamę zalewowi populizmu czy autorytaryzmu, choćby przy wyborach nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przypomnę panu, że kandydatem pierwszym PiS-u był pan Wawrzyk, drugim pan poseł Wróblewski, a trzecim pani senator Staroń. Żadna z tych osób nie uzyskała akceptacji Senatu, co zmusiło PiS do wystawienia, do znalezienia kandydata pewnego kompromisu i w ten sposób został pan profesor Wiącek.
A nie chciałby być pan marszałkiem już po wyborach?
Wie pan, umowa była taka, że marszałkiem Sejmu został pan marszałek Hołownia. Natomiast jest taki trochę niepisany obyczaj, że jak w Sejmie jest mężczyzna, to w Senacie powinna być kobieta i odwrotnie. Przypomnę, że gdy byłem marszałkiem Senatu, to marszałkiem Sejmu była pani Elżbieta Witek. Ma być po 2 latach zmiana marszałków, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Ale wie pan, w polityce 2 lata to jest niemal wieczność, więc ja mam tam aż nadto co robić, bo jestem wiceprzewodniczącym Komisji Imigracji, jestem szefem klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej. Dość mocno się zaangażowałem w tak zwaną delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, co w tych czasach jest dość istotne. No i dzięki temu, że nie jestem marszałkiem, mogę trochę więcej czasu poświęcić wnukom i pacjentom, bo regularnie operuję w szpitalu w Zdunowie.
Do tego jeszcze wrócimy. Ja chciałbym zapytać, jakby pan opisał swoje relacje z premierem Tuskiem?
No wie pan, te relacje są, ja oceniam je jako bardzo dobre, bo premier Tusk jest twardym politykiem, ale wyrastającym grubo ponad przeciętność. Natomiast muszę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, jest niezwykle uczciwy, bo ja nie lubię takich polityków, którzy tak mówią, jak to się mówi, na okrągło, coś tam obiecują, coś potem tego nie dotrzymują. Zawsze jeszcze jako marszałek, czy teraz już w następnej kadencji, jak się na coś umawialiśmy z panem premierem Tuskiem, to on uczciwie przedstawiał swój punkt widzenia. Jeżeli na coś się umawialiśmy, to było dotrzymywane. To w polityce jest nie takie znowu częste, a bardzo cenne.
Przyszedł pan dzisiaj do Radia Szczecin. Nie było tutaj pana chyba z 8, 7, 6
no,
lat?
No, dobrych parę lat. Jako marszałek Senatu nie byłem nigdy, a wcześniej jako senator też nie przypominam sobie, chyba z 6 lat temu.
Na naszym radiowym Facebooku pada mnóstwo pytań i próśb o wyjaśnienie tej sytuacji z aferą kopertową. Przypomnę, tam chodzi o Fundację Pomocy Transplantologii. Zaczęło się od pierwszego zarzutu o $500 za operację. Mamy z tego kilka spraw sądowych w sumie, bo także z pana strony o zniesławienie. A w lutym prokurator wycofał wniosek o uchylenie panu immunitetu. Jak wygląda dzisiaj ta sprawa? Co będzie dalej?
No wie pan, ja wytoczyłem chyba z 10 spraw o zniesławienie, z 5 zakończyło, wszystkie wygrałem. I jak pan prześledzi media społecznościowe, to jakieś tam przeprosiny pan znajdzie. Część się toczy, natomiast prokuratura, jak przejrzała ponownie wniosek o uchylenie immunitetu, to stwierdziła, że nie ma tam znamion przestępstwa i wycofała ten wniosek. Natomiast trzeba powiedzieć, że to była nagonka, która zaczęła się dokładnie w dniu, kiedy wybrano mnie marszałkiem Senatu, bo przypomnę, że mieliśmy większość jednego senatora. I senatorowie PiS-u obiecywali prezesowi Kaczyńskiemu, że w 3 miesiące odzyskają Senat. I jestem z tego niezwykle dumny, że w odróżnieniu od Sejmu, gdzie, jak pan wie, transfery niektóre były, no, łagodnie mówiąc, niesmaczne, ani jeden senator demokratycznej większości nie dał się ani zaszantażować, ani oczernić, ani przekupić, ani nie uległ obietnicom jakichś fruktów czy dobrze płatnych posad dla rodziny. I te 4 lata nie tylko cały czas trwaliśmy jako 51-osobowa większość w 100-osobowym Senacie, na końcu jeszcze 2 senatorów PiS-u głosowało razem z nami. Jestem niezwykle dumny z pań i panów senatorów, że Senat swoją misję obrony demokracji, praworządności, praw człowieka, praw kobiet obronił.
A wracając do tematu, kiedy pan zostanie oczyszczony całkowicie?
Ale ja jestem oczyszczony. Wie pan, nie ma żadnego wniosku o immunitet i żadna sprawa sądowa przeciwko mnie się nie toczy. Trzeba to jasno powiedzieć. Od początku było to wymyślone i dęte przez tą mafijną strukturę, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. I to ja nie muszę się oczyszczać. Wie pan, ludzie...
Chyba, że oczyszczenie medialne takie.
Bo... No wie pan, polityka to jest brudna gra i to jest tak zwana polityka błotna. Obrzućmy człowieka błotem, może coś przylgnie. Natomiast w ostatnich wyborach do Senatu, przypomnę panu, dostałem dużo więcej głosów niż za pierwszym razem, gdy startowałem do Izby Wyższej. Więc ludzie wiedzą, czym są ziarna, czym są plewy. Ja mam czyste sumienie i mam dziesiątki, jak nie setki listów od pacjentów, którzy byli gotowi świadczyć, jak było naprawdę, jak się nimi zajmowałem, tylko etyka lekarska nie nakazuje nie posiłkować się pacjentami, bo to jest objęte tajemnicą lekarską.
Już kończąc całkowicie ten wątek, jak rozumiem, nigdy żadnej koperty za przyspieszenie operacji pan nie przyjął.
Ale to jest oczywiste, że nie. I wie pan, mało kto pamięta, że w tej prokuraturze, która mnie w osobie pana Maludego tak gnębiła, jako dyrektor szpitala, jako pierwszy w Polsce zaprosiłem prokuratora tej prokuratury przed lata temu, żeby wytłumaczył, czy kwiaty, czy koniak po operacji to już jest korupcja, czy nie jest korupcja. Było to bardzo ciekawe wystąpienie dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla personelu. Wie pan, no to było typowe. Ja wiedziałem, że jak jestem lekarzem i będę działał przeciwko PiS-owi, pierwsze zarzuty pojawią się o łapownictwo. To było wymyślone od początku do końca.
A jak uda się operacja i życie jest uratowane, to często pacjenci chcą jakoś chociaż z butelką przyjść, prawda?
Wie pan, to jest pewna obyczajowość. Ja w tej chwili, wie pan, po pierwsze jestem, bym powiedział, przesadnie ostrożny, ale to, wie pan, bombonierka czy kwiaty po operacji, to nawet prokurator uznał, że to nie jest forma korupcji.
Dziękuję pięknie. To wszystko, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin, ale nie kończymy naszej rozmowy. Przenosimy się na radioszczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. To jeszcze jedno pytanie mam do pana. Ostatnio fakt ujawnił, że tuż po wyborach odebrał pan odprawę emerytalną w wysokości 6 miesięcznych pensji, według wyliczeń gazety 123 tysiące złotych. No tam ten artykuł mocno opisuje tą sprawę, też podkreślając, że zwykle emeryci nie dostają aż 6 miesięcznych pensji.
To jest fakt, jak zwykle był nieprecyzyjny, bo ja tak się zbiegło, że ja jednocześnie przeszedłem na emeryturę. I dostałem 3-miesięczną odprawę, jak większość ludzi przychodzących na emeryturę. I dostałem również odprawę po zakończeniu funkcji marszałka.
I to się nałożyło.
I to się nałożyło. Także tu, wie pan, to się odbywało całkowicie poza mną. W sposób czysto, że tak powiem, administracyjny i zgodny z regułami, które obowiązują w naszym kraju. To no, tabloidy muszą coś tam pisać.
Pół roku rządów, waszych rządów, jak pan ocenia te pół roku? Dużo się udało zrobić? Czegoś się nie udało, a trzeba pilnie?
Wie pan, oczywiście, że dużo się udało zrobić, choćby fakt, że media publiczne są w ręku dziennikarzy, którzy starają się etos dziennikarza odbudowywać, a nie są tubą propagandową jednej partii. To po pierwsze. Po drugie...
Jeszcze troszkę jesteśmy głodzeni, bo nie dostajemy pieniędzy z abonamentu.
No to jest, sądzę, działalność pana Świrskiego, który prędzej czy później powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. I trzeba sobie powiedzieć, że to są resztki ich niegodnej działalności, bo PiS w ostatnich miesiącach poprzez różne ustawy betonował swoje władztwo. I dlatego teraz, ponieważ różnimy się od PiS-u, musimy to w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją powoli odkręcać. Nie jest to łatwe, bo chociażby no, dano prerogatywy panu prezydentowi, których nigdy prezydent poprzednio nie miał. I prezydent z nich korzysta już jednoznacznie, opowiadając się, że jest prezydentem PiS-u, a nie prezydentem wszystkich Polaków.
Ale wracając, bo przerwałem panu tą wyliczankę, co udało się zrobić?
No wie pan, jest, przywróciliśmy in vitro, pojawia się babciowe, jest 800+, jest, są...
To akurat są... obietnica PiSu była, 800+.
No, nie, no ale to była obietnica, oni, wie pan, oni w obietnicach byli bardzo mocni, natomiast w realizacji trochę gorzej, w retoryce. Jest 100 punktów programu Koalicji Obywatelskiej, plus podpisana umowa koalicyjna i step by step, krok po kroku jest to realizowane. Tylko wie pan, sprzątać po okropnych rządach ośmioletnich grupy, która zwłaszcza w ostatnich miesiącach zachowywała się jak mafia, że choćby wspomnę tylko wykorzystywanie Funduszu Sprawiedliwości do zupełnie innych celów niż on był powołany, czy na przykład kupno agregatów dla Ukrainy, które nigdy, agregatów prądotwórczych, które nigdy tam nie pojechały, tylko były rozdawane przez polityków PiS-u w akcji wyborczej. No,
ale mafia to ostre słowo.
Ale przypomnę, że premier Tusk na jednym z wieców powiedział, że Polska dostała się w ręce kilkunastu rodzin mafijnych. Jak teraz prokuratura odkrywa kolejne przestępstwa PiS-u, to proszę mi uwierzyć, nie było to zdanie bez pokrycia.
Zmieniając temat, jaka jest pańska rola dzisiaj w szpitalu w Zdunowie?
Ja jestem, jak byłem marszałkiem Senatu, pracowałem tam jako wolontariusz. W tej chwili raz w tygodniu operuję co trudniejsze przypadki, a kieruje oddziałem pan docent, niedługo profesor, mam nadzieję, Janusz Wójcik. Także ja jestem skromnym zatrudnionym na chyba 1/5 etatu.
A z czego to wynika? Z potrzeby takiej, żeby pańską wiedzę wykorzystywać jeszcze? Czy z pańskiej pasji do tego zawodu, żeby jeszcze operować?
Wie pan, ja poszedłem do polityki późno, kiedy wychowałem 3 samodzielnych pracowników nauki, z których jeden jest w Warszawie teraz, a 2 pracuje w Zdunowie. Dopiero jak uznałem, że oni będą w stanie zrobić wszystkie operacje beze mnie, wtedy zdecydowałem się na politykę centralną, bo przypomnę, że byłem wcześniej radnym, ale to jest zupełnie inne obciążenie czasowe. Natomiast to jest moje życie, to jest moja pasja i chirurgiem będę do końca życia. Więc jak była pandemia i hasło wszystkie ręce na pokład, to się zgłosiłem jako wolontariusz i no tak to do tej pory zostało i daje mi to niebywałą radość i satysfakcję móc choćby w ograniczonym zakresie pomagać pacjentom.
Czyli tutaj na emeryturę się pan jeszcze nie wybiera?
No, ja jestem emerytem, ale wie pan, w świecie lekarskim chyba 100% emerytów dalej w tym czy innym wymiarze kontynuuje swoją pracę i póki mi sił starczy i zdrowie pozwoli, to zamierzam wspierać młodszych kolegów, czy ich szkolić i pomagać pacjentom.
I ostatnie pytanie, bo wspomniał pan też o swojej roli w kontaktach z NATO. Myśli pan, że jest szansa na pokój na Ukrainie?
Wie pan, każda wojna kończy się jakimś ustanowieniem pokoju. Natomiast to, co zaproponował Putin, no to było skandaliczne i w ogóle nie do rozważania, bo to urągało wszelkim regułom moralności i polityki. Natomiast teraz odbyła się konferencja w Szwajcarii, ważna. I przypuszczam, że kiedy zaczną wreszcie latać F-16, kiedy pojawią się nowe zapasy pocisków i rakiet dalekiego zasięgu, Putin będzie coraz bardziej skłonny do rozmów pokojowych, bo tą wojnę Ukraina musi wygrać. Jest to ważne nie tylko dla Ukrainy, ale jest to ważne dla Polski, dla krajów bałtyckich, dla całej Europy. Świat musi być zdeterminowany w tym, aby pokazać zbrodniarzowi, że naruszanie reguł międzynarodowych i napadanie na wolny, niezależny kraj musi być ukarane, tak jak zawsze działo się w historii i tak będzie.
Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był senator Koalicji Obywatelskiej, profesor Tomasz Grodzki.
Dziękuję bardzo.